będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. W dzisiejszym programie nadal będę omawiać alergie uznawane za chorobę cywilizacyjną, na którą zachorowanie wzrasta co najmniej od lat 80. XX wieku i częstość występowania rośnie wraz z postępem cywilizacji, będąc skorelowane ze stopniem rozwoju danego kraju. Najwięcej alergii występuje w krajach wysoko rozwiniętych i bogatych. Wymieniane są takie jak Skandynawia, Wielka Brytania, Australia czy Kanada, chociaż coraz częściej niestety problem dotyczy również Polski. Jak wspominałam w poprzednim programie, wzrost zapadalności na alergię jest zależny od wielu czynników, gdzie wymieniany jest styl życia, stosowana dieta, stopień zanieczyszczenia środowiska. Według piśmiennictwa wiadomo, że rozwojowi alergii mają sprzyjać spaliny samochodów, szczególnie diesla. Także wykazano znacznie większą częstość występowania alergii u osób mieszkających w pobliżu ruchliwych dróg czy autostrad. Nadwrażliwość u dzieci ma być także zależna od stosowania nadmiernej ilości środków chemicznych i przesadnej higieny. W badaniach z lat 2006-2008 stwierdzono, że cechy nadwrażliwości czy alergii ma około 40-50% populacji, jednak mimo rozpowszechnienia chorób alergicznych bywają one niejednokrotnie bagatelizowane, chociaż mogą wywierać bardzo negatywny wpływ na życie i funkcjonowanie. Nawet pojawiający się szczególnie w okresie wiosenno-letnim nieżyt nosa może powodować obniżenie koncentracji, zmęczenie, senność w ciągu dnia wraz z spadkiem wydajności pracy, tym bardziej, kiedy osoby cierpiące na alergię zażywają leki przeciwalergiczne starszej generacji, jakie mogą powodować wypadki w pracy czy wypadki drogowe poprzez zmniejszoną sprawność psychofizyczną. Pylenie roślin rozpoczyna się już w lutym i trwa nawet do końca października, jednak z roku na rok obserwowany jest wzrost stężenia pyłków roślinnych o silnych właściwościach uczulających, jakie wzrasta w powietrzu coraz wcześniej, utrzymując się jednocześnie dłużej. Najgorszym dla alergików jest okres od połowy maja do końca czerwca, kiedy najwięcej roślin pyli. Ponadto latem dodatkowo jeszcze zaczynają pylić trawy i byliny, co także może być bardzo uciążliwe dla osób z tego rodzaju nadwrażliwością. Pylenie roślin może być uciążliwe, zwłaszcza po łagodnej zimie. Duża część osób uczulona na pyłki roślin, jest, których trudno uniknąć, gdyż unoszą się one wszędzie w powietrzu, stanowiąc często bardzo silne alergeny. Jak wspominałam, choroby alergiczne należą do często występujących schorzeń przewlekłych, jakie są rozpowszechnione właściwie we wszystkich grupach wiekowych, począwszy od dzieci, młodzieży, aż po ludzi dorosłych. Przyczyny gwałtownego wzrostu zachorowań na alergię są nadal badane, chociaż podkreślana jest wspomniana już rola złożonych czynników nie tylko środowiskowych czy żywieniowych, higienicznych, ale także wzrost stosowania różnych środków chemicznych, plastików i wielu innych, na których narażeni są zwłaszcza mieszkańcy krajów wysoko uprzemysłowionych, jak wspominałam, Stany Zjednoczone, Australia, Wielka Brytania. Znacznie mniej tych alergii jest w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, w Rosji, Chinach czy w Indiach. Badania dotyczące poszukiwania czynników odpowiedzialnych za alergię ma podstawowe znaczenie nie tylko dla profilaktyki, ale leczenia. Tym bardziej, że u części pacjentów alergia może objawiać się ciężkimi reakcjami anafilaktycznymi, w tym wstrząsem anafilaktycznym obarczonym dość dużym ryzykiem zgonu. W piśmiennictwie niektórzy podkreślają, że wczesne wprowadzenie do diety jajek i orzechów może być związane z niższym ryzykiem rozwoju alergii na te produkty, co jednak nie powinno dotyczyć niemowląt. Autorzy różnych analiz podkreślają jednak, że chodzi o profilaktykę alergii i opóźnienie wprowadzania do diety tych produktów może potencjalnie wyrządzać szkodę. Natomiast stosunkowo wczesne wprowadzanie ma być związane z korzyściami, tym bardziej, że zanotowano wzrost w występowaniu alergii pokarmowych w latach między 1999 a 2009, co miało wiązać się z zaleceniami w 2000 roku dotyczących opóźnienia wprowadzania pokarmów o wysokim ryzyku alergii dzieciom przez rodziców. W Europie najczęściej uczulenia dotyczą niklu, także perfum, tworzyw gumowych, w tym wymieniany jest neopren, znajdujący się w różnego rodzaju dywanikach, matach, ochraniaczach piankowych, kombinezonach i wielu innych produktach. Co prawda sam ten związek jest teoretycznie nieszkodliwy, jednak jedna z substancji używanych do produkcji reaguje z obecnymi w skórze enzymami, tworząc silnie reaktywne i wysokoalergenne związki izotocyaniny, jakie mają przenikać w dużych ilościach przez skórę, skąd dochodzi do wkłaniania ich do węzłów chłonnych, a to może powodować nie tylko stany zapalne skóry, ale także inne uczulenia trudne do zdiagnozowania. W ostatnich latach obserwowany jest także, jak już wspominałam, wzrost liczby przypadków anafilaksji związanej ze spożyciem różnych pokarmów, co przyczyniło się do poszukiwania innych metod diagnostycznych, które pozwoliłyby na szybkie i pewniejsze postawienie diagnozy. Alergiczny wyprysk kontaktowy powstaje w wyniku alergicznej reakcji typu komórkowego określanej mianem reakcji opóźnionej. W terminologii dermatologicznej używa się dwóch nazw. Jednej to dermatitis i egzema, której nazwa pochodzi od greckiego słowa egzein, oznaczającego kipieć albo wrzeć. Natomiast dokładny grecki źródło słów nazwy dermatitis nie jest znany, choć oznacza zapalenie skóry. Mechanizm odpowiedzialny za alergiczny wyprysk kontaktowy określany jest jako reakcja klasyfikowana w Gella i Kumska, mechanizm nadwrażliwości głównie w stosunku do prostych związków chemicznych z częstością występowania w populacji około od 1 do 10%. Jednakowo dla obu płci. I za chwilę opowiem o zjawisku alergii kontaktowej. Po raz pierwszy zjawisko alergii kontaktowej opisano w 1926 roku i obecnie znanych jest już 3000 antygenów, które mogą wywołać reakcję typu alergicznego, kontaktowego zapalenia skóry, spośród których większość to hapteny, substancje o małej masie cząsteczkowej, które aby stały się pełnowartościowymi alergenami muszą związać się z białkami skóry albo socza krwi. Przebieg procesu powstawania takiej alergii kontaktowej podzielony jest na dwa okresy, czyli indukcji i ujawniania. W faza indukcji trwa około 10 do 14 dni, polega na pochłanianiu antygenu przez komórki skóry określane terminem Langerhansa, które następnie prezentują go krwinkom białym, limfocytom T1 przy udziale antygenów zgodności tkankowej. Ścisły kontakt między komórkami skóry a białymi krwinkami, limfocytami określanymi jako TH1 jest możliwy dzięki pewnym cząsteczkom adhezyjnym. Podczas ponownego kontaktu z alergenem dzięki tymże limfocytom z węzłów chłonnych zapoczątkowana zostaje faza ujawniania, do czego najczęściej dochodzi po upływie 24-48 godzin od kontaktu z alergenem. Pobudzone limfocyty uwalniają prozapalne związki, takie jak cytokiny, tam wymieniane są interferon, czynnik martwicy nowotworów, interleukina. Pobudzeniu ulegają także komórki skóry, które mogą też pełnić funkcję pewnych komórek prezentujących antygeny. Wspomniane związki, cytokiny, pobudzają także inne komórki do reakcji zapalnej, co klinicznie objawia się występowaniem nie tylko zmian skórnych charakterystycznych dla alergicznego wyprysku kontaktowego, ale także możliwych innych. W diagnostyce alergii kontaktowej wykorzystuje się dobrze poznane mechanizmy rozwoju reakcji alergicznej typu opóźnionego i obecnie powszechnie stosowane są tak zwane naskórkowe testy płatkowe, będące wystandaryzowaną próbą wywołania miejscowego odczynu skóry w wyniku reakcji pomiędzy badanym alergenem kontaktowym a limfocytami, które swoiście uczulają się na ten alergen. Testy naskórkowe mają służyć do oceny kontaktowej reaktywności skóry, świadcząc o reakcji nadwrażliwości, ale także są próbą ekspozycji na czynnik kontaktowy i dodatni wynik testu może świadczyć o alergicznej przyczynie wyprysku. Nadal trwają jednak badania dotyczące przydatności tychże punktowych testów skórnych z pokarmami w postaci naturalnej. Wyniki badań dowodzą większej przydatności wykorzystywania naturalnych pokarmów do testów skórnych. Uznaje się, że wyniki tych testów mają jednak ograniczoną wartość, są uzależnione od rodzaju badanego pokarmu. Cechuje je większa zgodność z obecnością immunoglobuliny E w surowicy w przypadku alergenów takich jak orzeszki ziemne, mięso, ryby czy białka mleka, soi oraz zboża. Punktowe testy skórne, zwłaszcza z alergenami pokarmowymi o wysokiej immunogenności, czyli już wymieniane ryby, orzechy, sezam czy owoce morza, są jednocześnie procedurą obarczoną ryzykiem anafilaksji. W związku z tym istnieje konieczność zachowania wysokiej ostrożności podczas ich wykonywania. Podobna diagnostyka alergii pokarmowej jest procesem trudnym ze względu na ogromne liczby czynników, które wywołują te objawy, i także bogatą symptopatologię. Standardy postępowania diagnostycznego w przypadku podejrzenia, na przykład o alergię pokarmową, obejmują nie tylko wywiad, ale badanie przedmiotowe, właśnie testy skórne, różnego rodzaju badania laboratoryjne, a także diety eliminacyjne. Ciągle złotym standardem potwierdzającym albo wykluczającym alergię pokarmową jest nadal podwójnie ślepa próba kontrolowana placebo, która ze względu bezpieczeństwa powinna być przeprowadzana tylko w ośrodku specjalistycznym pod ścisłym nadzorem lekarza, w tym także anestezjologa. Lekarze podczas zbierania wywiadu zwracają uwagę nie tylko na rodzaj czy grupę produktów spożywczych odpowiedzialnych za występowanie niepożądanych objawów, lecz także na ich ewentualny związek z innymi czynnikami. Jak już mówiłam, możliwe jest nasilenie reakcji po wysiłku fizycznym, po spożyciu alkoholu czy stosowaniem określonych leków. Ważną informację stanowi taki także czas, jaki upływa od spożycia pokarmu do wystąpienia objawów. Przydatnym elementem rozpoznania alergii pokarmowej może być zestawienie także występowania objawów klinicznych z analizą prowadzonego na bieżąco przez chorego dzienniczka, jakie pokarmy spożywał, wraz z dokładną analizą składu pokarmu. O ile astma i alergiczne nieżyt nosa rzadko są powodowane alergią pokarmową, jednak w przypadku współistnienia astmy lub nieżytu nosa pod wpływem bodźca pokarmowego może dochodzić do nasilenia objawów tych chorób. Zwłaszcza w trakcie ciężkiej reakcji anafilaktycznej wskutek kontaktu z uczulającym pokarmem może występować silna duszność spowodowana skurczem oskrzeli, chociaż najczęściej bezpośrednią przyczyną powikłań, nawet zgonu, jest niedotlenienie i następnie zatrzymanie krążenia. Opisywane są również przypadki astmy zawodowej, wywołanej stałą lub częstą ekspozycją czy narażeniem na alergeny pokarmowe rozproszone w powietrzu w postaci aerozolu, unoszącego się podczas czyszczenia, krojenia, gotowania czy smażenia określonych pokarmów, co najczęściej dotyczy ryb, owoców morza, różnych enzymów wykorzystywanych w przemyśle piekarniczym i cukierniczym, a także różnych rodzajów mąki. Alergii pokarmowej przypisywane są także inne dolegliwości związane na przykład z funkcjonowaniem ośrodkowego układu nerwowego, gdzie wymieniana jest ADHD, migrena, zaburzenia snu, jednak dotychczasowe dane na razie nie pozwalają na jednoznaczną ocenę, dlatego cały czas prowadzone są badania. Także ataki migreny mogą być prowokowane spożywaniem pokarmów, które zawierają aminy biogenne, które mogą wpływać na naczynia krwionośne i w ten sposób rozpoczynać migrenę. Wśród objawów atopowego zapalenia skóry są takie jak pokrzywki, wyprysk kontaktowy czy obturacyjne zwężenie dróg oddechowych. Wydaje się rozpoznaniem alergii pokarmowej bardzo prawdopodobnym, choć nie przesądzam o występowaniu takiejże alergii. Stwierdzenie odchyleń w badaniu fizykalnym, które mogą sugerować inne tło zgłaszanych dolegliwości, wymaga przeprowadzenia przez lekarza diagnostyki różnicowej. Także dodatni wynik testów punktowych w połączeniu z wywiadem i potwierdzony dodatnią próbą prowokacji pozwala na właściwie już takie końcowe rozpoznanie alergii na określony pokarm, czy składnik, albo dodatek spożywczy. Izolowany dodatnie wynik punktowych testów skórnych pozwala na rozpoznanie uczulenia, jednak też mogą być trudności, jeśli chodzi o rozpoznanie alergii pokarmowej, które mogą stać się źródłem błędów zaleceń dietetycznych, mogą wywoływać zespoły niedoborowe. Natomiast ujemny wynik punktowych testów skórnych z kolei nie wyklucza nadwrażliwości pokarmowej. Także inne badania, jak rutynowe oznaczanie stężenia swoistych przeciwciał immunoglobulin E w surowicy, jak i interpretacja jako izolowanego wyniku bez powiązania z pozostałymi danymi, może prowadzić także do błędów diagnostycznych, chociaż czułość i swoistość oznaczania swoistych immunoglobulin E skierowanych przeciwko określonym alergenom pokarmowym jest oceniana dość wysoko, gdyż na 70-80%. Duże ryzyko związane jest z przeprowadzeniem prób prowokacji w warunkach in vivo, czyli na człowieku, co wymusiło poszukiwanie alternatywnych metod diagnostycznych. Z tego powodu rozpoczęto próby stosowania markerów w diagnostyce alergii pokarmowej. Dotychczas wykazano różnice w ekspresji tychże markerów w grupach chorych z cechami alergii pokarmowej, zwłaszcza na orzechy laskowe, czy też w grupie osób uczulonych na inne czynniki. Nadal jednak uznawane za złoty standard w diagnozowaniu alergii pokarmowej są próby prowokacji, jakie polegają na podawaniu choremu wzrastających dawek pokarmu w postaci naturalnej, liofilizatów pokarmowych albo też dodatków spożywczych w postaci kapsułek. Czasami nawet intensywny naturalny smak czy zapach pokarmu mogą utrudniać obiektywny wynik prowokacji i uzyskanie wiarygodnych wyników wymaga następnych badań. Przebyte jakiekolwiek zdarzenie anafilaksji pokarmowej stanowi bezwzględne przeciwwskazanie do przeprowadzania prób prowokacji doustnej. Pewne nadzieje diagnostyczne według piśmiennictwa budzi metoda oceny przepuszczalności błony śluzowej przewodu pokarmowego, jaka jest jednak nieswoista dla objawów alergii pokarmowej i zmusza do przeprowadzenia dalszych szczegółowej diagnostyki różnicowej stanów, gdzie dochodzi do takiej zwiększonej przepuszczalności błony śluzowej jelita cienkiego, czyli w przypadkach występowania lambliozy, mukowiscydozy, nieswoistych zapaleń jelit czy zakażeń pasożytniczych. I za chwilę jeszcze opowiem o leczeniu alergii. W leczeniu alergii dużą rolę odgrywają wprowadzone do leczenia w latach 60. XX wieku hormony kory nadnerczy, czyli kortykosterydy. Obecnie według zaleceń międzynarodowych w leczeniu alergicznego nierzutu nosa standardem jest podawanie donosowe właśnie glikokortykosterydów. W latach 70. pojawiły się dwie kolejne grupy leków, czyli kromony i preparaty antyhistaminowe. Te pierwsze stosowane są zapobiegawczo przed wystąpieniem objawów jako profilaktyka. Stosowanie niektórych leków przeciwalergicznych, nazywanych także mianem antyhistaminowych, zwłaszcza pierwszej generacji, jest jednak obciążone objawami ubocznymi, szczególnie takimi jak senność czy uczucie zmęczenia. Leki te poza tym mogą wchodzić w reakcję z jedzeniem, także z innymi lekami, z następczymi powikłaniami. Najnowsza grupa, czyli leki antyhistaminowe drugiej generacji, charakteryzują się już znacznie mniejszymi objawami ubocznymi w stosunku do poprzedniej generacji, czyli pierwszej, ale także mają większą skuteczność i szybkość działania. Jako przykład w piśmiennictwie podawane jest desloratydyna, która działa już po 30 minutach od chwili podania i w czasie przynajmniej 24 godzin, nie wykazując interakcji ani z jedzeniem, alkoholem czy innymi lekami. W odróżnieniu od innych preparatów pierwszej generacji, środki przeciwalergiczne drugiej generacji nie powodują senności, nie wpływają także na zdolność do prowadzenia pojazdów. Zmniejszenie objawów alergii nie tylko eliminuje objawy, ale także umożliwia codzienne funkcjonowanie. Według piśmiennictwa leczenie objawów chorób alergicznych staje się coraz bardziej skuteczniejsze. Jednak zawsze należy pamiętać, że wszystkie środki, tak zwane antyhistaminowe czy przeciwalergiczne, stanowią jedynie leczenie objawowe, eliminując czy zmniejszając objawy i dolegliwości, ale nie przyczyny alergii. Ponadto konieczne jest przestrzeganie zdrowego trybu życia, utrzymanie prawidłowej wagi, przestrzeganie zażywania dużej ilości ruchu, unikanie nadmiernego nasłonecznienia, poza oczywiście rezygnacją z wszelkich używek. W przypadku poznania alergenu konieczna jest profilaktyka, co jeśli to jest alergia pokarmowa, obejmuje diety eliminacyjne z usuwaniem alergenów. W przypadku alergii na przykład na roztocze ważne jest usuwanie z domu dywanów czy innych elementów wyposażenia, gdzie gromadzą się roztocza. Alergicy mogą także wykazywać nadwrażliwość niestety na inne leki, także na preparaty ziołowe, a nawet na aspirynę czy środki przeciwbólowe. Zwykle w okresie pylenia roślin przy szczególnie dużej obecności alergenów lekarze podają właśnie nowoczesne leki przeciwalergiczne, natomiast tak zwane zwiadowcze diety eliminacyjne nie powinny trwać dłużej niż 6 tygodni, gdyż to jest czas odpowiedni do rozpoznania. Nie wyklucza się także zwykle z diety eliminacyjnej więcej niż 2 alergenów pokarmowych, chociaż skuteczność diagnostyczna tego rodzaju diet może być zaburzona występowaniem alergii krzyżowej pomiędzy niektórymi pokarmami, wpływem także innych czynników, które nakładają się na czynnik pokarmowy, taki jak wysiłek, jak już mówiłam, leki, alkohol czy inne składniki, czy inne czynniki. Wśród piśmiennictwa spożywanie selera i owoców cytrusowych przez kobiety w ciąży może wiązać się ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia alergii pokarmowej u dziecka, a u dzieci z grupy wysokiego ryzyka i dzieci z objawami alergii na białka mleka krowiego zaleca się stosowanie mleka o wysokim albo częściowym stopniu hydrolizy. Wprowadzanie pokarmów stałych do diety dziecka, w tym zaliczanych do potencjalnie alergizujących, jak już mówiłam, nie powinno odbywać się później niż 4 do 6 miesiącu. Dotychczas nie opracowano żadnych skutecznych metod farmakologicznych profilaktyki alergii pokarmowej. Niemniej jednak pojawiają się doniesienia o korzystnym wpływie stosowania u matek w stanie błogosławionym, także w okresie karmienia piersią, dobrych prebiotyków zawierających mieszaninę galaktooligosacharydów i inuliny, które mają wpływać na rozwój tolerancji pokarmowej u potomstwa poprzez wzbogacenie mikrobiomu. Podstawowym leczeniem przyczynowym, jak już mówiłam, jest eliminacja uczulającego pokarmu z innymi czynnikami fizycznymi, farmakologicznymi albo obecnością tzw. alergenów ukrytych w pokarmach. Dlatego też na ten temat o leczeniu i właściwie o metodzie odczulania już powiem Państwu w następnym programie. Dzisiaj Bóg zapłać za uwagę. Z Panem Bogiem.